Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Premier Beata Szydło podsumowała w piątek 100 dni swojego rządu. Konferencja prasowa na ten temat odbyła się już o świcie.
Następnie szefowa polskiego rządu wyruszyła w podróż po kraju. Spotkała się m.in. z pracownikami zakładów, rodzinami, seniorami i repatriantami.
Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że wszystkie projekty z tak zwanej niebieskiej teczki prezentowanej podczas kampanii rząd rozpoczął, a część z nich zrealizował. Za największy sukces 100 dni rządu premier uznała realizację programu Rodzina 500+.
Myślę, że to jest też największy sukces, który rząd będzie mógł na końcu kadencji pokazać jako swoje wielkie osiągnięcie. To jest program Rodzina 500+. To jest program, który pozostanie już dla polskich rodzin symbolem tego, że państwo chce wspierać rodziny, chce, żeby rodziny były dzisiaj tym najważniejszym podmiotem, o które będziemy dbali, o którym będziemy myśleli.
Wśród innych zrealizowanych projektów premier wymieniła też m.in. zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków i podatek bankowy.
W realizacji są projekty dotyczące m.in. obniżenia wieku emerytalnego, niższego CIT dla małych przedsiębiorców, darmowych leków dla seniorów, minimalnej stawki godzinowej za pracę do 12 zł.
W ciągu dnia również ministrowie podsumowali działania swoich resortów, którymi kierują.
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wśród sukcesów swojego resortu wymienił m.in. współpracę z Grupą Wyszehradzką oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ramach NATO.
Fundamentalne znaczenie dla Polski jest podniesienie bezpieczeństwa naszego kraju. Tutaj postawiliśmy na współpracę oczywiście z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią, nie zaniedbując przy tym współpracy z innymi sojusznikami, zarówno w NATO, w Europie, jak i w najbliższym naszym otoczeniu, w naszym sąsiedztwie. W rezultacie tej intensywnej dyplomacji mamy już pewne pierwsze sukcesy. Przyjęty dokument sojuszniczy mówi o tym, iż na terenie flanki wschodniej będzie stała obecność wojsk sojuszniczych.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił m.in. o połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a także o odejściu od tak zwanego kontradyktoryjnego modelu procesu karnego.
Jednym z celów naszych, które stawiamy sobie za priorytet w obszarze wymiaru sprawiedliwości, jest przywrócenie porządku konstytucyjnego w obszarze walki z przestępczością, czyli przywrócenie rządowi realnych narzędzi do tego, aby tą przestępczość zwalczać, a tym elementem absolutnie kluczowym, który na to pozwala, jest właśnie prokuratura, która podlega rządowi. I tak się dzieje. Chodzi o to, aby prokuratura była skuteczna, aby była efektywna i to właśnie uczyniliśmy niebawem, bo 4 marca minister sprawiedliwości znowu będzie w Polsce prokuratorem generalnym, tak jak to było w okresie 20-lecia międzywojennego i tak jak to, jeżeli chodzi o podporządkowanie prokuratury władzy wykonawczej, jest zasadą większości krajów w Unii Europejskiej.
Opozycja ocenia pierwsze 100 dni rządów Prawa i Sprawiedliwości jako zły czas dla Polski. PO twierdzi, że było to 100 dni niespełnionych obietnic. Nowoczesna z kolei podkreśla, że to najtrudniejsze 100 dni polskiego rządu od 1989 roku.
Początkowy etap sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość był bardzo wymagający ze względu na duże oczekiwania społeczne, wskazuje politolog dr Arkady Rzegocki.
Po 8 latach rządu PO-PSL, kiedy to nie było zbyt wielu ambitnych projektów, a wiele założeń było później nierealizowanych, opinia publiczna i duża część wyborców oczekiwała, że ten rząd będzie się różnił w swojej aktywności i rzeczywiście te nadzieje zostały spełnione. Choć były to trudne dni, dlatego że z jednej strony mieliśmy próbę realizacji bardzo szybko niektórych tych ważniejszych obietnic wyborczych, z drugiej strony mieliśmy bardzo duży atak opozycji, bardzo mocny, który i tutaj spora część energii poszczególnych ministrów i pani premier musiała iść w stronę obrony, a także takich rzeczy oczywistych.
Premier Beata Szydło będzie w sobotę gościem audycji Rozmowy Niedokończone w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
Gdy rząd podsumowuje 100 dni po objęciu władzy, w największej partii opozycyjnej dochodzi do zmian na najwyższym szczeblu.
Wiceprzewodniczącymi Platformy Obywatelskiej zostali Borys Budka i Tomasz Siemoniak. Były minister sprawiedliwości zastąpił na tym stanowisku Cezarego Grabarczyka, który został usunięty.
Rada Krajowa zdecydowała także, że nowym członkiem zarządu krajowego został m.in. były wiceszef MSZ-u do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Z zasiadania w zarządzie partii zrezygnowali były szef MSZ-u Radosław Sikorski i były wicepremier Jacek Rostowski.
Poseł Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę, że w PO w dalszym ciągu nie widać nowych twarzy.
Myślę, że Grzegorz Schetyna po wyborze na szefa dokonuje pewnego zwarcia szeregów Platformy, ludzi, którzy go poparli, w jakiś sposób wyróżnił. Myślę, że w Platformie dochodzi do pewnej konsolidacji szeregów po ostatnich przegranych wyborach i studniach w opozycji. No i być może to jest taki kierunek, który wyznacza Grzegorz Schetyna i nowy zarząd Platformy. No nie widać w Platformie świeżych twarzy, nie widać świeżych pomysłów. Ta partia rządziła 8 lat, niestety z nielepszym skutkiem. I myślę, że przez najbliższe lata będzie borykała się właśnie z wizerunkiem partii, która nie najlepiej wykorzystała czas swoich rządów.
Było to pierwsze posiedzenie zarządu Platformy pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny. Funkcję szefa PO objął on 26 stycznia.
Sejmowy Zespół do spraw wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego przedstawił propozycję projektu podatku handlowego.
Opodatkowanie handlu detalicznego stawką 0,9%, brak specjalnej stawki podatkowej dla handlu w soboty i niedzielę. To rekomendacja dla Ministerstwa Finansów zaproponowana przez zespół.
Posłowie polecili także rezygnację ze specjalnych reguł pobierania podatku od firm handlujących w internecie.
Małe sieci lokalne, stacje benzynowe nie byłyby objęte podatkiem, mówi poseł Adam Abramowicz, przewodniczący Sejmowego Zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.
Podatek zgodnie z wcześniejszymi założeniami były podatkiem od hipermarketów. Jeszcze raz przypomnę, że duże sieci handlowe w Polsce omijają podatek dochodowy CIT. No powinny ten podatek zapłacić. Ten sposób naliczenia spowoduje, że także będą się dokładali do budżetu, a przecież korzystają z naszej infrastruktury, korzystają z naszego rynku, więc on jest jak najbardziej sprawiedliwy, a także spełni te założenia, które pani premier postawiła. Małe i średnie polskie sklepy znikają z rynku, 5 tysięcy rocznie ubywa. To musi być zatrzymane, dlatego że klienci lubią kupować także blisko domu, nie tylko jeździć do galerii. Producenci muszą mieć możliwość sprzedawania do różnych kanałów, nie mogą być stawiani pod ścianą przez korporacje i nie mogą być im dyktowane ceny czy jakieś opłaty dodatkowe.
Przedstawiona przez Ministerstwo Finansów propozycja podatku od hipermarketów została oprotestowana przez handlowców. Obecnie rząd przygotowuje nową wersję projektu.
Zgodnie z zapowiedzią szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy, zmieniona wersja projektu trafi do Sejmu w przyszłym tygodniu.
Ruszyła obywatelska inicjatywa zbierania podpisów pod apelem do prezydenta w sprawie odebrania orderów nadanych bezprawnie funkcjonariuszom PRL-u.
Domagają się tego historycy i kombatanci, a prawnicy deklarują pomoc kancelarii prezydenta w weryfikacji niegodnie przyznanych odznaczeń Virtuti Militari, poinformował nasz dziennik. Eksperci podkreślają, że odebrać, jak i nadać odznaczenie można także pośmiertnie.
W liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy znajduje się wniosek o odebranie orderu Virtuti Militari mordercom między innymi majora Mariana Bernaciaka, Orlika, żołnierza podziemia niepodległościowego, mówi poseł PiSu Michał Dworczyk.
We wniosku również kierujemy prośbę o zweryfikowanie wszystkich przyznanych orderów Virtuti Militari przez władze komunistyczne, ponieważ do dzisiaj te odznaczenia posiadają osoby, które otrzymały je wyłącznie za walkę z podziemiem niepodległościowym. Wtedy nazywało się to za walkę z bandami reakcyjnego podziemia, a ich ofiary cały czas nie są w sposób dostateczny upamiętnione. Zbliża się 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To będzie świetna okazja, żeby podpisać się pod takim apelem. Chcemy w najbliższym tygodniu zebrać 50 tysięcy podpisów. Będą takie podpisy zbierane między innymi 28 lutego w 170 miastach w całej Polsce, gdzie odbywają się biegi tropem wilczym.
Podpis można złożyć także na stronie www.tropemwilczym.pl. Kancelaria Prezydenta, jak dowiedział się nasz dziennik, prowadzi działania w sprawie odebrania orderów Virtuti Militari nadanych w czasach PRL-u.
Ma w tym pomoc przygotowana w 2008 roku lista ponad 100 nazwisk. Sporządził ją Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Sejm uczcił w piątek pamięć zmarłego profesora Ryszarda Bendera. Ten historyk, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, działacz katolicki i polityk, zmarł w środę. Miał 84 lata.
Uczczenie zmarłego minutą ciszy zaproponował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Zmarł Ryszard Janusz Bender, historyk, nauczyciel akademicki i polityk, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współzałożyciel i wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, publicysta, przewodniczący Krajowego Sekretariatu dla Radia Maryja, poseł na Sejm PRL 7 i 9 kadencji, senator 2, 6 i 7 kadencji. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy.
W sobotę o godzinie 10 w Kościele Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sprawowana będzie msza święta za zmarłego profesora. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Łomżyńskiej Katedrze w poniedziałek o godzinie 12.
Tak zwana szpica NATO to za mało, by odstraszać Rosję przed agresją wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział były szef NATO Anders Fogh Rasmussen. W jego ocenie konieczne jest umocnienie obecności wojsk sojuszniczych w tym regionie.
Na początku lutego ministrowie obrony państw NATO zgodzili się na wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w lipcu w Warszawie, ma pracować nad szczegółami tych wstępnych ustaleń.
Polskie władze opowiadają się za tym, by w naszym kraju znalazły się stałe bazy sprzętowe NATO, mówi wiceszef MONU Bartosz Kownacki.
Im większa liczba jednostek, tym większe gwarancje, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia naszych granic jednostki mogą być szybko użyte, ale co najważniejsze, to nie chodzi o to, żeby ich używać. Tak naprawdę duża ilość jednostek natowskich w Polsce będzie działała odstraszająco, czyli nikt nie będzie w ogóle chciał się pokusić o to, żeby te granice naruszyć i to będzie gwarancja stabilności w Europie. Do tego zmierzamy i mam nadzieję, że rzeczywiście w trakcie szczytu NATO w Warszawie takie decyzje zostaną podjęte, że będą tutaj w ilości większej niż jedna brygada, dużo większej i mam nadzieję, że to będzie rozwijane.
Według uzgodnień ministrów obrony państw NATO, planiści sojuszu mają wiosną przedstawić konkretne propozycje dotyczące tego, jakie i jak liczne siły mają być zaangażowane we wzmacnianie wschodniej flanki NATO.
Prezydent Andrzej Duda mówił na niedawnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że obecność wojskowa może mieć charakter rotacyjny, ale musi być na tyle intensywna, by w praktyce oznaczała obecność stałą.
Niemiecki rząd poinformował, że nie wiadomo, gdzie przebywa 13% z miliona migrantów zarejestrowanych w 2015 roku.
Nie znajdują się oni w tych miejscach, do których ich skierowano, podano w pisemnej odpowiedzi na pytanie grupy parlamentarzystów.
Możliwe powody nieobecności migrantów to na przykład ich powrót do kraju pochodzenia, kontynuowanie podróży do innego państwa lub niedostosowanie się do przepisów, wyjaśnił niemiecki rząd.
Inną możliwością są zdublowane zapisy w systemie migrantów EASY, który rejestruje ludzi chcących złożyć wniosek o azyl.
Na podstawie rejestracji migrantom przydziela się miejsce w ośrodku w całym kraju.
W 2015 roku system ten zarejestrował ponad milion ludzi. To rekord zarówno niemiecki, jak i europejski.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.